Konrad Mielnik, dobry wieczór. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk, ale dziś debata nietypowa. Nie będziemy się najprawdopodobniej kłócić, jak to często nam się zdarza. Nie będziemy mieć różnych zdań, jak to nam się bardzo często zdarza.
Spróbujemy.
Będziemy może pytać bardziej. A w studiu pani doktor Danuta Zasławska, Uniwersytet Gdański niegdyś, teraz miasto Sopot i konserwator zabytków. Pan profesor doktor habilitowany Marcin Kaleciński, Uniwersytet Gdański, ale kurator wystawy, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. No i rozmawiamy o czymś, co będzie miało miejsce już niebawem w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Będzie to wystawa Virtus et Splendor, czyli sztuka w życiu Włochów od XIV do XVII wieku, ale będziemy rozmawiali o tym, co ta sztuka w życiu nie tylko Włochów daje i co sztuka w ogóle powoduje w życiu człowieka. Ale może zacznijmy od wystawy. Panie profesorze.
Dobry wieczór. Może najpierw wyjaśnijmy ten być może egzotyczny dla wielu słuchaczy tytuł. Virtus et Splendor. Słowo virtus oczywiście oznacza cnotę, chociaż dzisiaj, gdybyśmy wywodzili słowo wirtualne od tego, okazałoby się, że ten związek już jakby zanikł. Cnota, która była czymś żywym, która była światem wartości, ale nie abstrakcyjnych, takich wartości, które spełniać się miały w zwykłym, codziennym życiu. I wreszcie to słowo splendor, które jest słowem obiegowym, powiedziałbym nadużywanym, niestety także w tytułach wystaw, gdzie jest traktowane raczej jako ozdobnik. Mamy nawet splendor Gdanensis bodajże.
Mamy, no to jest nagroda miasta Gdańska.
Tak.
Bardzo jestem z niej dumny.
To gratuluję. W każdym razie to miano jest czcigodne, dlatego że splendor jest kategorią estetyczną, wartościującą, oznaczającą taki szczególny blask, powab zewnętrzny, który nie jest tylko takim ckliwym kolorem, ale wiąże się ze światem jakichś wartości, które potrafią zwykłemu przedmiotowi nadać ów właśnie splendor, bo to słowo nie jest przetłumaczalne na język polski, można go tylko opisowo potraktować. Te dwie kategorie ujmują sens całej tej wystawy. Historia tej wystawy jest ciekawa, dlatego że po Polsce krąży widmo, i to nie widmo komunizmu, ale krążą po Polsce, czy krążyły do niedawna wystawy, to znaczy dokładnie pokazy obrazów ze zbiorów czartoryskich, a dokładnie własność Fundacji Książąt Czartoryskich, bo taki jest status dzisiaj tych przedmiotów.
No to eksponaty też z tych zbiorów pochodzą.
Tak, one są w tej chwili zmagazynowane w magazynach, nad którymi nadzór konserwatorski ma Muzeum Narodowe w Krakowie, które jest depozytariuszem tej kolekcji. Status kolekcji jest dzisiaj bardzo dziwny i nierozstrzygnięty niestety, co spowodowało ogromne kłopoty organizacyjne. Natomiast powiem krótko. Chciałem, żeby to była wystawa, chciałem, żeby ona miała sens, chciałem, żeby miała kontekst naukowy, żeby nie był to zwykły pokaz, i na to przystała dyrekcja muzeum. Rozpoczęła się roczna moja praca nad tą wystawą. I powiedzmy krótko, udało nam się sprowadzić największą chyba ilość przedmiotów artystycznych w dziejach.
No właśnie, dobrze, że pan profesor podkreśla przedmioty artystyczne, bo wcześniej powiedział pan, że krążyły wystawy przede wszystkim obrazów. Natomiast
dość przypadkowe wystawy.
Natomiast tutaj są przedmioty artystyczne.
Proszę pomyśleć, że ta jakaś taka łapczywość w podnajmowaniu tych zbiorów była taka, że to były nawet prowincjonalne miejscowości. To była bodaj Stalowa Wola, nie Połomice, ale i Toruń, Szczecin, i to tak krążyło. Zresztą myśmy, chcąc tę kolekcję zebrać, musieli przywozić obrazy także ze Szczecina i z Torunia, więc to było dość skomplikowane przedsięwzięcie.
No ale jak już mówiłem, nie tylko obrazy tutaj będą. Tak, na przykład skrzynia wianna.
Znaczy skrzynia wianna niestety nie dojechała, gdyż muzeum gdzieś zagubiło ją w którymś momencie. Dodatkowo dowiedziałem się od pani konserwator z Krakowa, która specjalnie przyjechała, że skrzynia jest w bardzo złym stanie. Część obiektów po prostu jest w tak fatalnym stanie, że nie mogły tutaj dojechać. Albo w daleko idącym rozkładzie są ramy. Bo to są obiekty w zasadzie w tej chwili w zawieszeniu. Niemniej podkreślam, to jest największa ilość artystycznych obiektów, obrazów, dzieł rzemiosła artystycznego, jaką udało się na jedną wystawę ściągnąć z tej bardzo bogatej, światowej kolekcji.
I ta wystawa, tak sądzę przynajmniej, podkreślam, myślę, że pani doktor się ze mną zgodzi, że to włoskie społeczeństwo właściwie było bliskie naszemu, bo też było społeczeństwem konsumpcyjnym. Sądząc po tych różnych gadżetach, które tam były, oczywiście gadżety na tamtą miarę, no.
To może za chwilę do tego dojdziemy, jeżeli chodzi o Kunstkamerę, tylko ja chciałem wyjaśnić podstawowy sens tej wystawy. To znaczy, ja bym chciał przygotowywać widzów do oglądania, a jedyne sensowne oglądanie to jest takie, gdzie się ogląda przez pryzmat wiedzy o przedmiocie. Bo to jest pełnia oglądu, czyli oko widzi to, co rozum podpowiada. To jest jedyna droga. Inaczej nie da się spojrzeć na te przedmioty we właściwy sposób. Po pierwsze, i to będzie najbardziej zaskakujące, są to w większości przedmioty sprzed epoki sztuki, jeżeli chodzi o obrazy. Czyli samo słowo sztuka tutaj jest nieadekwatne. Mówiąc prosto, większość obrazów, które prezentujemy, było przede wszystkim wizerunkami Marii, Chrystusa i świętych, a dopiero na dalszym miejscu czymś, co miało jakiś aspekt artystyczny. To jest bardzo ważne, bo to ustawia całą metodologię spojrzenia na te przedmioty. One służyły czemuś konkretnemu. Pozwalały chronić przed złym, pozwalały, ułatwiały w modlitwie kontakt z Bogiem przez pośrednictwo Marii, do której zwracał się modlący i tak dalej, i tak dalej. One miały czysto utilitarną funkcję. Także te przedmioty, które znalazły się w tak zwanej Kunstkamerze, czyli przy bardzo szczególnym miejscu na tej wystawie.
A co to jest ta Kunstkamera, proszę powiedzieć?
Kunstkamera, czyli gabinet osobliwości, pokój cudowności, Camera delle Meraviglie po włosku oznaczała nie mniej, nie więcej, tylko pomieszczenie, które wyewoluowało z wczesnorenesansowego studiola, czyli gabinetu uczonego, gabinetu męża, pana domu, gromadzącego rozmaite przedmioty czy wizerunki sławnych mężów służące nauce i poznaniu w kierunku właśnie zbiorów ciekawości, czyli niekiedy całkowicie chaotycznie gromadzonych kolekcji. Właściwie Kunstkamery i tego typu zbieractwo, bo można to nazwać, są u podłoża nowożytnego kolekcjonerstwa, już wyspecjalizowanego, jeśli chodzi o gatunki, dziedziny ograniczenia zbiorów jakościowe i walorowe. Sama Kunstkamera, czyli ten gabinet ciekawości, potrafiła być zbiorem przedmiotów tak zwanych mirabiliów, czyli cudownych rzeczy, niezwykłych rzeczy. One się w XVI wieku dzieliły podstawowo na naturalia i artificialia, czyli przedmioty wykonane przez naturę samą i przedmioty wykonane ręką człowieka. One tak samo zadziwiały, tak samo budziły podziw, czy były to przykładowo kości olbrzymów. Bardzo fajny temat, taki chętnie wykorzystywany w literaturze i w tych kunstkamerach. Te kości olbrzymów, w których wierzono, oczywiście to nic innego, tylko pozostałości po tutaj geologicznych i zoologicznych wykopaliskach. To były także skały, minerały. To były przedmioty wydobyte z głębi mórz, czyli korale, muszle, ryby wypchane, zasuszone, zwierzęta, które żyły w różnych biocenozach związanych z wodami, egzotyczne zwierzęta.
No, rzemiosło z Dalekiego Wschodu.
Rzemiosło z Dalekiego Wschodu, oczywiście to są egzotika tak zwane, które stanowiły pewną część tych
kunstkamer. A ja bym to, drodzy Państwo, nazwał i tak po naszemu gadżety.
Musimy usłyszeć, co to jest gadżet w takim razie.
No coś, co ktoś ma i jest mu to do niczego niepotrzebne na przykład.
O nie, to właśnie bym zaprotestował. A jeżeli pan powiedział coś, co jest przedmiotem mody i chciałby ktoś coś takiego mieć, to bym się bardziej zgodził w tym kierunku.
No one służyły też pokazywaniu, chwaleniu się, podniesieniu statusu osoby posiadającej.
No i właśnie i tu dochodzimy do tego takiego zasadniczego pytania. Jaką rolę odgrywała kiedyś sztuka? To właśnie był także jakiś element budowania wizerunku. Oczywiście cały czas mówimy o ludziach, których było na to stać, ale w niejednej dyskusji na antenie Radia Gdańsk, zresztą nie tylko w tym programie, dochodziliśmy do wniosku, że właściwie jak tak popatrzymy na historię, to ta historia opowiada praktycznie o ludziach bogatych. Nikt nie słyszał kiedyś o narracjach, to co robimy z Władysławem Zawistowskim, opowiadając o tym, czego nie ma w trylogii, to właściwie opowiadamy o historii tych, którzy mieli pieniądze, a nie o tych, którzy gdzieś tam pracowali na polu, byli prostymi żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta wystawa także takich ludzi dotyczy.
Tak, tylko że pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Italię, od XIII wieku, z kumulacją wieku XIV, obserwujemy awans społeczny dawnych kupców, rzemieślników, którzy najpierw stają się mieszczanami, patrycjuszami, a potem byli kupcy, medyceusze stają się książętami, władcami Toskanii, więc jest tutaj niesamowita emancypacja i jednocześnie miasto włoskie, miasto państwo włoskie jest takim laboratorium nowoczesnego państwa federacyjnego i dlatego tak blisko mi zawsze tutaj z perspektywy gdańskiej do miast włoskich, bo Gdańsk jest takim swoistym miastem, państwem północy ze wszelkimi różnicami, ale jednak o podobnej zasadzie. Ta bliskość, tutaj pan redaktor zwrócił uwagę na funkcję reprezentacyjnej budowę wizerunku. To jest niezwykle ważne. Na wystawie nie będzie skrzyń wiannych, ale będą obrazy, które zdobiły skrzynie wianne. Cała sprawa małżeństwa jest tutaj kluczem dla tej wystawy w części sypialnianej.
Królestwo kobiety, a ta kunstkamera królestwo mężczyzny.
No tak, tylko to jest bardziej skomplikowane, bo wystawie będą towarzyszyły eseje, one wyjdą w takim ogromnym katalogu, mam nadzieję, który wyjdzie z pewnym opóźnieniem spowodowanym technicznie, ale te eseje będą zmierzały, przynajmniej te moje, do zastanowienia się, czy tak naprawdę to królestwo kobiety nie było stworzone z pewną premedytacją przez mężczyznę w gruncie rzeczy. Ale skupmy się na tych skrzyniach wiannych. To jest jakiś etap całego procesu rytu narzeczeńsko-małżeńskiego, który jest znamienny.
No bo też ma być szkatuła narzeczeńska.
No niestety szkatuła nie dojechała.
Też nie dojechało.
Gorzej, bo o szkatułę walczyliśmy, Kraków dwa razy się zgodził, potem w ostatniej chwili odwołał tę zgodę. Ja chyba do końca życia nie daruję tej szkatuły, ale będzie jej zdjęcie i opowiem o tej szkatule w takim razie. To będzie
ja już nie będę pytał. Zapytałem o skrzynię wianną, okazało się, że nie dojechała. Tak, zapytałem o szkatułę, też nie będzie.
Nie, ale dojechał obraz. Znaczy szkatuła się zagubiła na drodze z Krakowa do Torunia. W Toruniu nie wiedzieli, co oni mają. Myśleli, że to jest predela. W ogóle to są historie. Niech one będą, zostaną w tej bismarckowskiej masarni, a my się skupmy na samym wyrobie.
To znaczy jest to możliwe, panie profesorze, że na przykład ktoś, kto opiekuje się jakimiś zbiorami, nie wie, co ma?
Nie, po prostu być może panie się nie poznały, być może to jest jak w ludowym przysłowiu, że trafiło się ślepej kurze ziarno i pani myśli, że to jest predella ołtarzowa z historią Lukrecji skądinąd. To byłaby jedyna na świecie.
Ale z drugiej strony też mamy tutaj przykład taki gdański, gdzie młodzi studenci historii sztuki odkryli prospekt organów, które były w Bazylice Mariackiej oryginalnych, bo w tej chwili tam się znajduje prospekt organów z kościoła świętego Jana, a tamten sobie w dość dużej mierze spoczywał na strychu.
Ja muszę trochę z innej strony podejść do tego całego, do tej całej wystawy i zadać takie pytanie państwu jako autorom tej wystawy, jako ekspertom w tej dziedzinie, na ile te, znaczy jak wygląda jakby status tych przedmiotów? Na ile one są sztuką dlatego, że nadajemy taki status im dzisiaj ze względu na ich wiek? A na ile one były sztuką? Znaczy, czy one w momencie, kiedy powstawały, w momencie, kiedy były rzeczywiście używane, często używane w sposób czysto praktyczny, tak? Bo rozumiem, że były skrzynie, gdzie przechowywano tam, nie wiem, bieliznę, jakieś przedmioty osobiste i tak dalej, więc to były zwykłe przedmioty codziennego użytku. Na ile one wtedy były już tworzone z takim właśnie estetycznym zamiarem?
No to jest bardzo złożone pytanie i trudne. W każdym razie ta kategoria sztuki, która się ukształtowała w wieku XIX, jest nieadekwatna w ogóle dla tego rodzaju obiektów. Ja myślę, że one przede wszystkim miały taką funkcję, która składała się na informacje i jednocześnie pokazanie przez użyte szlachetne materiały, cenne materiały, pokazanie statusu majątkowego. Dokładnie to wyglądało tak, że najpierw spotykali się nestorzy rodów i umawiali się po prostu na to, kto z kim się zwiąże. Potem rozpoczynało się wysyłanie prezentów właśnie w takiej szkatule, która nie dojechała. Potem pod kościołem było przyjęcie pierścienia i powiedzenie ja chcę i to było pierwsze spotkanie młodych, kiedy już się dogadano. I potem było uroczyste tak zwane przeniesienie skrzyń wiannych, dokładnie dwóch skrzyń wiannych. Niesiono je uroczyście przez całe miasto, żeby wszyscy widzieli, jak bogaci są ci, którzy mają tak bogato dekorowane skrzynie. Tam oczywiście były rzeczy panny młodej, które wędrowały do tej sypialni. I skrzynie z tymi scenami specjalnie dobranymi ustawiono przed łóżkiem, a nad łóżkiem wieszano tak zwaną spaliery, czyli też duży obraz. I co ciekawe, na tych skrzyniach...
A właśnie jakie te obrazy były?
Właśnie, i to jest kluczowe pytanie. I to jest moja historia, którą opowiadam w eseju o kobiecie osaczonej przez obrazy. Bo jeżeli kobieta kładzie się do tego łoża, to było gigantyczne skądś łoże, prawdopodobnie dzieci tam w nogach spały, też i cała rodzina. Ale to mniejsza, 3 na 5 metrów mniej więcej. To duże jak na ten czas. Więc tak, jeżeli ona miała nad głową kobietę, która, żeby udowodnić mężowi, że jest uczciwa, wbija sobie nóż do nogi. Przed sobą miała Lukrecję, którą zgwałcił kolega męża z wojska i ona nie mogła tego znieść i popełniła samobójstwo. I ma same samobójczynie. Albo kobiety, które, żeby pokazać, że są ludźmi, dowodzą swojego męstwa, no to przecież ta kobieta, szczerze mówiąc, jest w pewien sposób wpisana w ten kontekst. Jeszcze do tego wszędzie dochodzą obrazy dewocyjne, których mamy mnóstwo na wystawie, które były tak przeznaczone dla kobiety, że ona miała się przed nimi modlić, miała zachęcać córki, żeby zdobiły kwiatami, chłopców, żeby odprawiali msze, przebierali się w księży i chodzili z dzwonkami. Ja znam takie przypadki, bo czytałem biografię kilku gdańskich księży, między innymi nieżyjącego księża Prałata, i on w Tczewie bardzo lubił odprawiać już jako dziecko msze i aranżować. Ja myślałem, że to jest jakaś fanaberia, to jest jednak stara tradycja. Przygotowanie do stanu kapłańskiego albo życia sakramentalnego w klasztorze tak się kształtowało, że na którymś etapie ci chłopcy odprawiali przed tymi obrazami dewocyjnymi msze. To było bardzo żywe. Zapalono przed tym lampy, całowano, tulono. Jest taki opis ojca, który wspominał śmierć swojego syna, który przed śmiercią się modlił do obrazu ukrzyżowania i on klękał przed tym obrazem. Zakładał sobie powróz na szyję, żeby się poczuć jak Chrystus żony. Całował ten obraz, pieścił. To są obrazy, które kiedyś całowano i pieszczono i dzisiaj one istnieją w takiej wyseparowanej.
No dobrze, ale można założyć, że w tej sypialni były obrazy, które pokazywały cechy pożądane przez mężczyzn. U kobiet i to była ta czystość, o której pan profesor wspomniał. Być może męstwo, bo popełnia samobójstwo, ale jaki sens miała na przykład scena gwałtu? Miała wzbudzić pożądanie, czy miała powiedzieć, że to jest coś niedobrego?
Ta historia Lukrecji jest bardzo, bardzo pouczająca, to znaczy kobieta, która jest niewinna i zostaje zgwałcona w obecności swojego ojca i swojego męża, którzy wracają, dowiadują się o tym, popełnia samobójstwo i mówi tak, ja nie mogę dłużej żyć zhańbiona, wolę popełnić samobójstwo. To jest cały czas kobieta ukazana w optyce mężczyzn, to jest cały czas historia patriarchalna opowiadana przez mężczyzn, bo oni budują, to są historie legendarne, to są mity budowane przez mężczyzn. Nie będziemy tutaj oczywiście wchodzić jakieś, nie daj Bóg, jeszcze jakieś genderowe badania, przecież byśmy byli, nie wiem, ekskomunikowani, gdybyśmy się tej ideologii, jak to się mówi teraz, poddali. Niemniej takie są oczywiste fakty i te historie trzeba wreszcie w odpowiednim kontekście prześledzić i spojrzeć na to jako świat pozornie kobiecy, świat budowany jednak przez mężczyzn, którzy w ten sposób są do końca tymi, którzy pociągają za sznurki w tym teatrum. Zresztą taką z kamerą, o której wcześniej mówiliśmy, to jest tak jakby próba opanowania przez mężczyznę świata. Zapanowania, ułożenia jego w mikrokosmos przedmiotów. To chyba będzie zresztą sala, która będzie najwięcej przyciągała publiczności.
Mówimy o kunstkamerze?
Tak, dlatego że mamy tam niesamowicie unikatowe przedmioty z Chin, Japonii i z Indii.
Ale ja bym, panie profesorze, pozostał jeszcze w tej sypialni, bo mówiliśmy o tych obrazach. Czyli właściwie należy rozumieć, że te obrazy to są jakby takie drogowskazy moralne z jednej strony, a z drugiej strony, myślę tutaj o przykładzie tego chociażby gwałtu, jakieś takie amoralne przykłady, które mówią, że czegoś tam nie należy robić.
To znaczy, to jest egzemplum, czyli pouczająca historia, która oczywiście piętnuje tego gwałciciela, a wywyższa tę, która była jego ofiarą.
Ale przepraszam, ale w tej tradycji augustiańskiej ona była jednak potępiona w jakimś sensie, tak? Tak jak wszyscy inni samobójcy biblijni.
I tu pan uderza w temat, który miałem kiedyś zamiar rozwinąć, który jest fundamentalny. Jeżeli panowie pozwolą, to ja to tylko zasygnalizuję. To jest z cyklu Słonia, sprawa polska. Otóż ci wszyscy bohaterowie rzymscy, Lukrecja, Marek Kurcjusz, którzy oddali życie za ojczyznę, byli potępieni przez ojców Kościoła,
katom.
Bo oni uznali, ojcowie Kościoła, że można życie oddać tylko za Chrystusa, za Boga i że to jest tradycja pogańska oddania życia za ojczyznę. I to jest fundamentalne pytanie dotyczące tego, czy polski mit mesjański, mit oddania życia za ojczyznę, który wiążemy z formacją katolicką, jest tak naprawdę katolicki? To jest pytanie, czy tak naprawdę bliższy chrześcijaństwu, katolicyzmowi jest Miłosz czy Herbert? Herbert z tą filozofią nieprzebaczania, z filozofią, gdzie absolutem jest ojczyzna. Jednocześnie Miłosz, choć pewien wątpliwości, jednak bardzo przywiązany do wartości religijnych. I to oczywiście rozpocząłem jakby tylko pewien temat istotny, ale rzeczywiście w tradycji ojców Kościoła ci wszyscy rzymscy bohaterowie byli potępieni.
Tak, przeciwstawiane był im Hiob, oczywiście, który mimo tego, że spadają na niego wszystkie nieszczęścia, wytrwale tak, to życie tak, toczy dalej, nie myśląc na to samobójstwie.
Bo po to Pan dał siłę swojemu ludowi, żeby lud przetrwał ciężkie czasy, a nie tymi aktami strzelistymi, ofiarami ciałopalnymi pozostawiał taki pusty znak, który tak naprawdę nic nie znaczy i wcale nie jest taką siłą do przetrwania następnych pokoleń, bo często wiąże się z unicestwieniem kultury materialnej, która w Polsce ma bardzo niski status, a jako historyk sztuki w sposób naturalny muszę go bronić, bo uważam, że on jest bardzo kulturotwórczy i odnawialny. Tak chociażby jak w przypadku Krakowa, który przetrwał w masie, która jest takim podglebiem pod kulturę tego miasta. A która w Gdańsku na przykład cierpi z powodu wyniszczenia tego zaplecza materialnego. Ale to jest jakby taki na marginesie.
Ja myślę, że wracając do jakby statusu tych prac, to ewidentnie widać, że to są po prostu, że tak powiem, media wykorzystywane przez Kościół. Bardzo w owym, tych mediów nie było za dużo w owym czasie.
Ale tak? Też pan znów otwiera bardzo ciekawy temat. Mianowicie tak naprawdę obrazy do dewocji prywatnej, które pokazujemy, są pozornie tylko przeniesieniem obrazów kościelnych do domu, bo też można to spojrzeć jako na prywatyzację religii. Bo to, co się dzieje w tych czterech kątach z nimi, te wszystkie już udomowione rytuały, gdzie punktem wyjścia jest jednak psychologizm pewnych zachowań, taka potrzeba emocjonalna, która jest troszkę inna niż te zachowania rytualne we wnętrzu kościoła, jest bardziej emocjonalna, otwiera też otwiera na pewno sytuację subiektywną religijną, prawda? To jest też fascynujący motyw, to prowadzi.
No tak, ale ta uwaga jest słuszna, to o czym mówiliśmy wcześniej, że jest to właśnie ta sztuka w dawnych czasach, obojętnie czy to, tak, powiedzmy sobie uczciwie, czy to są przedmioty artystyczne, czy dzieła sztuki, bo to w tej chwili tutaj tego nie precyzujemy dokładnie, ale to wszystko właściwie odgrywało rolę takich mediów, tak jak to pokazanie, tak, że ja mam, czyli po naszemu mówiąc skóra, fura i komura, takim językiem przystępnym, prawda?
No, musimy tak, to nie tak.
Musimy tak, bo czasami wtedy łatwiej to jest zrozumieć. Obraz, też jakiś element, jakieś przesłanie.
Tak, tylko że skrajne sytuacje, o których piszę w swoich esejach, to jest relacja siostra zakonna, przedmiot religijny. To jest historia, która znów jest bardzo na czasie. Pisze o Margaretę Ebner, dominikance XIV-wiecznej, wyniesionej na ołtarze przez Jana Pawła II, która potrafiła zabrać krucyfiks z kościoła, nago z nim położyć się do łóżka i go obejmować całą noc i budzić się rano z siniakami na piersiach. Czy panom coś to przypomina? Czy panu nie przypomina to czasem pewnego filmu potępionego przez ten episkopat radiomaryjny nasz, jedyny jaki zresztą mamy, no to w całości.
To były ciekawe przypadki, modlitwy ale w centrum sztuki współczesnej. To, tak, ale tego jeszcze nie było.
Tak, ale to się bierze oczywiście z ogromnej ignorancji tych ludzi, z całego ich takiego zaplecza intelektualnego, arywistycznego, a jednocześnie braku rozeznania w dziejach mistycznych Kościoła, które są przecież bardzo sensualne, które odnoszą się do inkarnacji, do wcielenia Chrystusa i są tak naprawdę bardzo piękne. To jest ciągle interpretacja pieśni nad pieśniami, relacji oblubieniec, oblubienica. O tym też w esejach będziemy pisać. Mamy też takie dzieła, które o takiej intymnej relacji mówią, bo to są, tak jak powiedziałem, dzieła tulone, całowane, przed którymi się wypłakuje całe swoje życie, do których się modli za swoich najbliższych. I to jest ta część dewocyjna. Natomiast jeszcze raz wychwalam bardzo Kunstkamerę i nasze obiekty, zwłaszcza, że walczyliśmy bardzo długo i udało nam się sprowadzić.
No właśnie, przejdźmy do tej Kunstkamery.
Świadomie do tego napracam, bo doktor Zasławska jest
specjalistką,
znakomitą znawczynią sztuki orientalnej w zbiorach europejskich i recepcji mody chińskiej w Europie, więc myślę, że będzie miała coś ciekawego do powiedzenia.
Ja chciałam dodać oczywiście o tym aspekcie, który panowie pominęli. Być może nie jest tak atrakcyjny dla słuchaczy, ale aspekt poznawczy i naukowy kolekcjonerstwa. Bo mówimy o tym, żeby się pokazać, żeby się popisać, żeby ograniczyć, żeby pokazać swoją władzę nie tylko nad światem, ale także nad rodziną, czyli domem. Mąż nad żoną, mąż i żona nad dziećmi i tak dalej. A tutaj w aspekcie pokazywania Kunstkamery, czyli tego gabinetu osobliwości, gabinetu ciekawości, mamy do czynienia z aspektem poznawczym wyrobów artystycznych, artystycznych sztuki i natury, bo one na równi były traktowane. I to, co jest ciekawe, moim zdaniem, na co warto zwrócić uwagę, nasza Kunstkamera nie jest tak reprezentatywna dla zbiorów zachowanych europejskich, ale stara się pokazać i te mirabilia naturalne i wykonane przez człowieka i właśnie egzotika, o których za sekundkę powiem. Ale jeszcze zwrócę troszkę przewrotnie uwagę na aspekt, czego nie ma, a co powinno być w takiej Kunstkamerze, a co może być pożywką także dla naszej tutaj dyskusji. Mianowicie aspekt nie tylko cudowności pozytywnej, ale cudowności negatywnej. Czyli przykłady odrażające, szpetne, przerażające, po prostu dziwactwa. Bo to także jest jeden z symptomów takiej sztuki osobliwej, dzieł osobliwych, można powiedzieć, bo nie zawsze, nie wszystko jest sztuką. Przykładowo...
Dzieł potwornych.
Tak, potwornych, naprawdę. Przykładowo bardzo znana jest do dzisiaj zachowana kolekcja portretów karłów w naturze nieludzkich, która znajduje się na zamku Ambras w Tyrolu. Jest to kolekcja arcyksięcia Ferdynanda.
No dobrze, ale czy taka kolekcja, czy w ogóle takie obrazy, choćby tych karłów, budziły ciekawość, czy budziły przerażenie?
I jedno i drugie. Przez to, że były przerażające, były ciekawe. Jak to jest możliwe, że natura stworzyła coś takiego, gdzie jest Bóg, prawda? Czy rzeczywiście to istnieje i jest w jakiś sposób możliwe, dopuszczalne w naszej mentalności, w naszej religii? Czy są to ludzie potępieni, czy należy odwrotnie im pomóc? Byli oni traktowani przez możnych tego świata jako zdecydowanie osobliwość, jako coś w rodzaju menażerii. No, oprócz tych potworności oczywiście w klasycznych kunstkamerach 17-18
wieku. Myśmy tutaj rozmawiali kiedyś, pamiętam, o potwornościach z udziałem pana profesora zresztą i właściwie te rzeczy, które dla nas są potworne w tej chwili, no raczej chyba mało szokowały w czasach kata, w czasach publicznych egzekucji.
Znaczy, użyła pani doktora sformułowania o poznaniu naukowym. Myślę, że to raczej, posługując się tymi kategoriami już późniejszymi oświeceniowymi, to była raczej kategoria zabobonu i takiego właśnie tej wiedzy takiej kompletnie nienaukowej.
Nienaukowej w sensie takim, że budowano dopiero podwaliny pod nauki przyrodnicze i matematyczne. Wiek XVI to są absolutnie cudowności, potworności, natomiast wiek XVII to jest już wiek poznania. To jest wiek, w którym zaczyna się katalogować te przedmioty, więc tak samo owe potworności, czyli niemowlęta o dwóch głowach albo w cechach deformacji, w słojach utrzymane, to taki zbiór istniał, proszę państwa, w gimnazjum gdańskim do końca XIX wieku w zasadzie jeszcze. Aczkolwiek nie było to pozostałością Kunstkamery, tylko pozostałość po naukach przyrodniczych, po Towarzystwie Przyrodniczym Gdańskim.
No ale tak czy inaczej, jak pani doktor powiedziała o tym elemencie poznawczym w takim gabinecie mężczyzny, a ja tu znowu wprowadzę ten element profanum, myśląc o wszystkich, czyli powrócę do skóry, fury i komóry. Jeżeli ja mam w tej chwili gadżet, prawda, w postaci fajnego telefonu, który jest ładny, to także jest element poznawczy, bo ja sobie mogę wystukać paluszkiem i się wszystkiego dowiedzieć.
Jest jakaś granica naszego poznania aktualna, prawda? Czyli
więcej. Ostatnio czytałem, że wyszło, na chwilkę ci, Danusiu, przerwę, wyszło ostatnio opracowanie angielskie, które zmieniło, anglojęzyczne, które zmieniło całkowicie nasze spostrzeżenia, poglądy na temat wartości obrazów i dzieł rzemiosła artystycznego. Powiem krótko. Okazuje się, że dzieła Leonarda, największych artystów, bardzo cenionych w epoce, kosztowały mniej niż wykwintne dzieła rzemiosła artystycznego.
No oczywiście, że rzemiosło zawsze było cenione wyżej. Jako, no szczególnie w okresie nowożytnym, tym o czym mówimy. Gdyż do rzemiosła wchodziło oprócz kunsztu wykonawcy także cena materiału, jak najbardziej. I ta cena materiału często przekraczała w ogóle wszelkie aspekty talentu artysty. Talent swoją drogą, natomiast ile on wpakował tutaj diamentów, czy złota, czy oszlifowanych kaboszonów, klejnotów, to jest zupełnie inna sprawa.
No, tak jest i teraz, no, modny gadżet i głośny.
Niestety,
ostatnio,
tak.
Czyli zegarek, prawda? Może być nawet kiepskiej firmy, ale jeżeli go krasimy diamencikami naokoło, no to ma swoją wartość.
Ale takie przedmioty też znajdują się u nas na wystawie, to zwrócę uwagę może na najmniejszy przedmiot w Kunstkamerze, naprawdę miniaturowy, mało kto go pewnie zauważy, a jest to na takiej niewielkiej podstawce kilkucentymetrowa barokowa perła. która została uformowana w postać męską.
Murzynka.
Takiego murzynka, tak. Rzeczywiście okraszona klejnotami, drogocennymi kamieniami, ale sama w sobie ma niezwykłą wartość, bo to jest tak zwana rzeczywiście barokowa perła, czyli perła naturalna, niekształtna, wydobyta z namorzeni, nieobrabiana, niehodowlana, które były te perły niezwykłą rzadkością, zawsze oprawiano je albo w przedmioty, albo w wisiory, albo w ozdoby damskie i one miały nieoszacowaną wartość. I rzeczywiście taki jeden mały klejnocik mamy tutaj na naszej wystawie. Oprócz oczywiście tych
egzotików. A co jeszcze będzie z tej chińszczyzny, bo to mnie interesuje.
A z chińszczyzny? No chyba legendarna czara wezyra Kara Mustafy. Chińska porcelana, czarka plus podstawka, która w Turcji została ozdobiona szlachetnymi kamieniami i złotem. One są wiercone, przymocowane na stałe. I wedle legendy jest to jeden z bardzo wielu zdobyczy. Tak, pochodzi ze zdobyczy wiedeńskiej. Jak najbardziej, bo ta tradycja importu porcelany chińskiej via Turcja jest klasyczna i ona trwa od stuleci w Europie poprzez od czasów Marca Polo do czasów absolutnie nowożytnych. Będą także przedmioty...
Ale ciekawe jest to, że no, zrobiona tam, a potem jeszcze przerobiona...
Przerobiona na gust turecki zdecydowanie, gdyż te chińskie rzeczy były skromne. To jest zwykła biało-błękitna porcelana, dosyć klasyczna. Natomiast zwyczajem Imperium Osmańskiego zawsze było zdobienie tych przedmiotów i to od bardzo dawnych czasów. Można powiedzieć, że jest to taki klasyczny przykład. To jest legendarna czara, bo ona jest bardzo dobrze znana w literaturze, a byliśmy bardzo zdziwieni, jak ją zobaczyliśmy, bo no, właściwie, jeśli chodzi o wartość jej jako dzieła rzemiosła artystycznego w gdyby klasycznym liniowym rozwoju sztuki chińskiej, to jest to dosyć przeciętny wyrób.
Znaczy tak, jeżeli natomiast chodzi o fiszakę, jest to jest 100 euro. 100 euro koniec na aukcji by kosztowała w Londynie.
No tak, ale natomiast legenda jest bezcenna.
W tym kontekście i z tymi kamieniami to jest nieoszacowana w zasadzie wartość.
No tak, ale to jest...
Też znowu spojrzeć jeszcze z innej strony na tą wystawę i zapytać o to, tutaj wprowadzić, chciałbym wprowadzić takie pojęcie, którego dziwię się, że jeszcze nie użyliśmy, czyli pojęcie designu. Gdybyśmy spojrzeli na tą wystawę przez pryzmat tego, co dzisiaj jest ważne dla designu, czyli już jakby porzućmy trochę tą warstwę estetyczną, ale przyjrzyjmy się tej warstwie użytecznej. Co nam te przedmioty, które będą pokazywane na wystawie, mówią o pomysłowości tych designerów, tak? Użyjmy tego słowa ówczesnych. I co nam też mówią o życiu? Znaczy, co nam mówią o pewnych rytuałach, o pewnych zachowaniach, których już dzisiaj zupełnie nie znamy, a których te przedmioty są świetnym pewnie dokumentem.
To może ja najpierw powiem o przedmiotach codziennego użytku, a potem dr Zasadzka powie o przedmiotach, które nie mają codziennego użytku, a mają jednak jakieś, jak pan mówi, designerskie efekty.
Ale ja się cieszę, że zaczynamy używać tej takiej współczesnej nomenklatury.
Nie, ona jest okropna, ja tu oczywiście
ja wiem, ja wiem, że pan profesor uważa, że ona jest okropna, ale to jest nie, troszkę tak, jak ja denerwuję akademików muzycznych, mówiąc, że na przykład Händel był świetnym kompozytorem muzyki rozrywkowej.
A to jest prawda akurat.
To była muzyka popowa, no.
No, znaczy, oczywiście tutaj można by ten design zastąpić słowem disegno włoskim, ale to troszeczkę jest za wcześnie, jeżeli chodzi o tę wystawę. Jakbyśmy już mieli rzeczy późno-manierystyczne i późniejsze, to byśmy mogli się tutaj bawić w wyjaśnianie tego słowa, ale to zresztą jest identyczne źródło słów. Natomiast mamy na wystawie rzeczy unikatowe. Mamy bowiem miseczkę, na której podawano polewkę, zupkę i inne takie leguminki kobiecie w połogu, bezpośrednio przed porodem, czy tej, która już urodziła dziecko. I to było podawane tak, że najpierw dostawała tę miseczkę z zupką, potem była przykrywka, na tej przykrywce było drugie danie, potem była jeszcze jedna przykrywka i na końcu była solniczka w takim zestawie. W Krakowie są dwie miseczki, dwie przykrywki. Łącznie tego rodzaju przedmiotów na świecie zachowało się koło setki, więc są unikatowe. Raz zwróci na nie uwagę. Są niezwykle piękne i przedstawiają sceny matki radującej się z narodzin dziecka. W sytuacji, kiedy bardzo wiele kobiet umierało w czasie porodu, kiedy dzieci umierały. To był taki dobry omen, to było takie szczęśliwe, kojące serce przedstawienie, które miało no, tę kobietę uspokoić, żeby wreszcie urodziła tego syna pożądanego przez społeczeństwo, rodzinę. I to są czysto utilitarne przedmioty, ale mamy w Kunstkamerze przedmioty, które w zasadzie niczemu specjalnie nie służyły.
Takie, które w ogóle niczemu nie służy, nijak. Natomiast sama idea i wnętrze kunstkamery, tak czy siak, czy w XVI, czy w XVII, czy XVIII wieku, rzeczywiście były absolutnie designerskie. To były rzeczy, tutaj nadużywając, wyścigowe całkowicie, z krokodylami, wypchanymi bazyliszkami, zawieszonymi u powały, u sufitu, wytapetowane dosłownie przedmiotami przedziwnymi zupełnie, niebezpiecznymi wręcz czasami dla niewprawnego manipulatora. I wypełnionymi meblami, które zostały stworzone wyłącznie na cele ekspozycyjne. Czyli jeden mebel się otwierał i były wyłącznie muszle, kame, noże, minerały, jakieś rzeczy, czy te potworności.
Ja to rozumiem. Bardzo długo szukałem szafki na żołnierzyki.
Absolutnie. Coś takiego funkcjonowało.
Piękny kabinet augsburski, który uszkodzili w Szczecinie skąd. No i urwali jedną.
A to niedobrze ludzie są w tej Polsce.
Nie, nie. Stan zachowania po prostu tego przedmiotu jest troszkę...
Augsburski kabinet otwiera się tylko jedne drzwiczki, to znaczy, że w Szczecinie uszkodzili drugie i są chybotliwe. Ale co ciekawe, okazało się, że pan, który tam próbował coś schować, okazało się, że tam się wszystko przesuwa. Że ta figura Diany ma skrytkę.
Tak, bo wszystkie te przedmioty były ruchome, miały podwójne dno, trzecie skrzyneczki, czwarte skrzyneczki, zaplecza, różne rzeczy, bo na tym polegało obcowanie z nimi w kunstkamerze. Zapraszało się swoich przyjaciół, gości, a teraz ja wam pokażę, tutaj są takie cudowne rzeczy, za to się pociągnie, tu się otwiera, tu wyskoczy
mężczyzna
pajacyk.
Mężczyzna i koledzy i gadżety. No, to
dokładnie. Dokładnie, to spędzali na tym godziny, ciesząc się tymi przedmiotami, ciesząc się możliwością manipulowania.
Tak jak Nowaka i kolegów, którzy się wymieniają zegarkami mniej więcej. Nie wiem, czy oni się wymieniali przedmiotami z kunstkamery.
Wyjęcie, opróżnienie takiej jednej szkatułki trwało, bo przecież trzeba było wszystkie drzwiczki poodsuwać, wszystkie tajne skrytki poużywać. Tam się znajdowały przedziwne przedmioty, zupełnie ze sobą niezwiązane, często nawet niepowiązane jakością, czy właśnie wyrobami, ale przez to, że były ciekawe. Tam były pryzmaty, tam było coś w rodzaju, w kunstkamerach oczywiście, coś w rodzaju naszego tego kamera obskura albo takiego fotoplastikonu, dosyć prymitywne, bazujące na optyce i powiększeniach zabawy, gdzie przykładano oko i tam wymalowane miniaturowe figurki, takie mniej więcej kilkumilimetrowe, nagle powiększały się do jakichś takich.
No ale krótko mówiąc, właściwie z tego, co państwo mówią, to niewiele się zmieniło. Zmieniły się tylko, że tak powiem, obiekty.
Tak, zmieniły się
natomiast
obiekty.
Sposób zabawy,
oczywiście,
czysto, tak bym to określił, tak, po prostu jest
cieszą
taki, jaki
nas
był.
Rzeczy właśnie inne. Miniaturyzacja. Ta miniaturyzacja istniała już wtedy, w XVI wieku, właśnie w momencie, kiedy bawiono się pryzmatami i optyką powiększania tych wszystkich elementów.
Tam jest też taki bardzo ciekawy rys historyczny tej kolekcji, bo te wczesne przedmioty, które Izabela Czartoryska zgromadziła, były zbierane pod hasłem pamiątka po sławnych ludziach i sławnych Polakach. Ten status pamiątki był nadawany bardzo arbitralnie, w związku z tym mamy po Karze Mustafie, czytaj też po Janie Sobieskim, Prochownicę i ową filiżankę. Mamy kościany dyptyk z Turyngii, przy którym się królowa Jadwiga modliła. Być może, tego nie wykluczamy. Mamy pamiątki po Karolu Gustawie, to jest ta wspaniała nambanowa taka szkatuła japońska. Oczywiście tam jest mnóstwo rzeczy po Kościuszce, po wszystkich możliwych królach polskich. Mamy grzebień, którym ponoć czesała się Bianca Capello. Niestety się nie czesała, bo czesała się w XVI wieku, a grzebień jest indyjski, raczej z XVII wieku. Jakkolwiek to byłoby
miłe. Ale teorię można dorobić zawsze.
Kłaniają się nam sienkiewiczowskie opisy tego, co przewożono w szkatułę jako relikwie, prawda? Czyli szczebel z drabiny, która się śniła Jakubowi chociażby. Tak. Czy łzy Panny Marii zamknięte w fioleczce.
No tak, ale zastanawiamy się nad tymi podobieństwami.
No ostatnio zlicytowano książkę, której nikt nie napisał i na pewno nie napisze, także to też jest możliwe.
Ja myślę, że podstawowa różnica jest taka, że jednak cały czas mówimy o przedmiotach i o kolekcjach, które były dostępne tylko i wyłącznie bardzo niewielkiemu procentowi tego społeczeństwa, prawda? Bo mówimy o z jednej strony patrycjuszach genueńskich czy w innych miastach włoskich, z drugiej strony mówimy o arystokracji w pierwszej Rzeczpospolitej, która też stanowiła przecież jednocyfrowy procent społeczeństwa. A dzisiaj tymi gadżetami, tymi różnego rodzaju zabawkami bawią się praktycznie wszyscy, tak?
Ale wie pan, gadżetowi nierówny, bo musimy pamiętać, że unikatowość przedmiotów zdobniczych to jest melodia do XVIII wieku. XIX wiek przynosi fabryczną produkcję masową. I to już należy do masowej. To nie są unikatowe przedmioty i to są te unikatowych,
to nie są
unikatowa seria i tak dalej. To produkcja. Są marketingowe zabiegi. Ja bym nie zbierał zegarków na rękę. To w ogóle jest tak kiczowate i straszne i w ogóle cały ten sznyt, że tak powiem, lumpel liberalny jest żałosny.
Ale generalnie...
No tak, ale tutaj Przemkowi, wszyscy. Ja myślę, chodziło przede wszystkim o to, o czym mówiliśmy na początku naszego spotkania, że jeżeli w ogóle rozmawiamy o historii, tak. To rozmawiamy o historii de facto bardzo wąskiej grupy ludzi, którzy w danym okresie żyli. W tej chwili...
Ale też musimy się z tym pogodzić.
Ale w tej chwili po prostu ta grupa jest po prostu większa. Aczkolwiek nie jest to 100% całego świata, który bawi się gadżetami.
Pan poruszył bardzo złożony temat, on jest fascynujący. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę na to, że Polska w ogóle była fenomenem. Było 10% szlachty na tle europejskim. To jest przerost niebywały. Stąd ta szlachta była taka dziadowska. Tam mieszkała jak chłopi w zasadzie często. Ale chodzi o to, że proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili każdy uważa, że ma być 12 potraw przy stole, a to jest zwyczaj szlachecki. On jest absolutnie przyjęty z domów szlacheckich. W domach chłopskich to były jakieś 2-3 liche potrawy postne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tak jak wszystko się rozeszło. Szkoda tylko, że z tym rozpowszechnieniem nie przymioty ducha i ten prawdziwy arystokratyzm ducha. I to jest ogromny problem, bo niestety to, co takie pozorne, powierzchowne, się bardzo szybko rozpowszechnia. Natomiast to, co wymaga jakiejś pracy nad sobą, no to bardzo wolno idzie. I to przy którymś pokoleniu noworyszów dopiero widzimy, miejmy taką nadzieję, bo we Florencji to już szło w drugim, trzecim pokoleniu, no ale tu jest jakoś zimniej.
Tylko rodzi się pytanie właśnie tak troszkę przed świętami Bożego Narodzenia jesteśmy. W którym pokoleniu, których noworyszów? Bo jak popatrzymy na listę do świętego Mikołaja, to jednak dzieci z krajów azjatyckich proszą o zdrowie dla rodziców, dzieci z krajów afrykańskich proszą o jakiś drobiazg, a dzieci na przykład z Europy proszą o tablet, komputer albo jakiś inny właśnie elektroniczny gadżet. I tutaj właśnie o tym rozmawiamy.
I najgorsze, że rodzice nawet jakby chcieli kształtować w innym duchu, to są bezradni, bo i tak wyjdzie tak samo jak wszędzie.
Także i tak historia świata to jest historia ludzi, na których których na pewne rzeczy stać i nic tego nie zmieni. I myślę, że jeszcze tak długo będzie. A czego by państwo sobie życzyli na święta, pani doktor?
Myślę, że czegoś, co jest najcenniejsze, czyli spokoju ducha w tych naszych czasach, które są dosyć, no można powiedzieć, niezbyt sprzyjające spokojnemu kolekcjonerstwu. W tym świecie zabieganym gadżetów, zakupów pośpiesznych. Nie wiem, czy rzeczywiście święta i Wigilia będą dla nas takim czasem spokoju i refleksji. Myślę, że to się przyda każdemu.
Panie profesorze. Myślę, że powinniśmy sobie wszyscy życzyć tego, żebyśmy na swojej drodze spotykali dobrych i mądrych ludzi. I wszystko wydaje mi się, że dalej będzie dobre.
Przemku?
Ja bym chciał, tak nie wybiegając aż tak bardzo daleko i tak bardzo nie generalizując, ja bym chciał państwu życzyć, żeby się udało doprowadzić tę wystawę do końca, posprowadzać te wszystkie mniej lub bardziej uszkodzone meble i przedmioty.
Otóż sprowadziliśmy już wszystko, wystawa otwiera się 29 grudnia o godzinie 13 w Bramie Zielonej i potrwa 3 miesiące. Wystawa pachnie, wystawa brzmi muzyką, wystawa ma faktury, kolory, światła. Będzie zachwycająca. Mówię z pełną odpowiedzialnością. Bardzo serdecznie państwa
właśnie
zapraszam.
Trzeba podkreślić, że rzeczywiście będzie ona oddziaływała na wszystkie zmysły. I to jest piękne i cudowne, bo jedynie w ten sposób możemy się w pełni przenieść troszeczkę do tamtych czasów.
Goście spoza Gdańska, którzy już ją widzieli, Instatu na Scendi, są zachwyceni. Mówią, że prawdziwie europejska. Myślę, że jest dobrze. Jestem zadowolony, jestem bardzo wymagający.
Ja po tym, co usłyszałem tutaj dzisiaj, bardzo też czekam na ten zbiór esejów, bo to może być bardzo ciekawy dodatek
uważam, że zbiór esejów jest znakomity, jest już gotowy.
No i katalog jest bardzo wysmakowany edytorsko, czyli także
miejmy
forma
nadzieję,
gadżetu.
Że będzie piękna ilustracja, będzie pięknym gadżetem. Jest 8 bodaj esejów dużych, takich 30-stronicowych, które dotyczą wszystkich aspektów, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, a także tych, o których nie zdążyliśmy powiedzieć. Oczywiście wszystkie obiekty mają noty katalogowe, piękne fotografie.
Virtus et Splendor w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w oddziale w Zielonej Bramie. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Gdańsk byli pani dr Danuta Zasławska. Teraz powiem, że również jeden z autorów tego katalogu. Pan profesor doktor habilitowany Marcin Kaleciński, kurator wystawy. Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, a my słuchamy cały czas Radia Gdańsk, bo będzie bardzo pięknie, będziemy mówili. I trochę żałuję, że wernisaż wystawy jest w tym samym mniej więcej czasie, albo tego samego dnia, kiedy w ramach festiwalu Metropolia jest OK, odbędzie się koncert Radia Gdańsk. 29 zapraszamy także transmisja na antenie od godziny 20.
Czyli po powrocie z wystawy będzie można posłuchać.
Ale wcześniej będzie inny koncert. Też będziemy na nim. W każdym razie będzie się działo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.